myśli po raz kolejny słysząc mój głos. Martwią się Państwo nieco o moją towarzyszkę mikrofonowej Doli i Niedoli, czyli Olgę Bobienko, to uspokajam. Wróci już niedługo, ale jeszcze chwila cierpliwości nam się przyda. Tymczasem zapraszam Państwa do godziny 18. Jan Janczy, dziś zaczniemy od Bejrutu lat 70.
The streets were non-existent, and the halls were filled with mud. I gotta go back home, we might get caught by the flood. Well, the fields just like the people selling blood. On my way home, I might get drowned in the mud. Hear them listen, well, move then walk, touch them, feel them, choose your time.
Że Fachr, ileż nam problemów kiedyś sprawiało to imię i nazwisko za sprawą Fine and Way, a dziś wraca ten muzyk jako jeden z może nie pionierów libańskiej sceny muzycznej, ale dziś przynajmniej na pewno bardzo ważne jej nazwisko, ważne i dobrze, że jest przypominane i odświeżane, bo był taki czas, że zupełnie uzasadnione były obawy, że to wszystko gdzieś przepadnie w odmętach historii. Bo jego płyty, a właściwie kasety wydawane w latach 70. w Bejrucie krążyły w obiegu podziemnym, ale w liczbie egzemplarzy kilkuset i to jest ten bardzo optymistyczny rachunek, bo na ogół było to prawdopodobnie około 150, może 200 egzemplarzy. Liban nie będzie dzisiaj kierunkiem naszej podróży, a czy to wschód, zachód, południe czy północ może, no to się okaże za chwilę. Teraz uwaga, bo będą instrukcje. Dowiemy się raczej Państwo, bo już dobrze wiem, dokąd to zmierzamy, ale zostanie to podane w formie nieco zawoalowanej, jak zawsze. Parę wskazówek się pojawi, a zadanie proste, bo trzeba odgadnąć, co to za miejsce, region, kraj, miasto, cokolwiek, co przychodzi nam do głowy. Jeśli pojawią się u Państwa jakieś myśli, skojarzenia, co to może być, to oczywiście bardzo proszę pisać, jak zawsze, dalej niż północ, małpa, nowyświat.online.
Godzina na zegarze? Po 18:00. Jestem w jednym z licznych tu ośrodków narciarskich. Państwo, w którym wylądowałam, jest niezwykle zróżnicowane klimatycznie. Ma aż 4 różne strefy, od górskich po subtropikalne. Latem w niektórych regionach temperatura za dnia sięga nawet 40 stopni, a w innych nocą na termometrze odczytać można jedynie 7 stopni. Jadę teraz autobusem do jakiegoś nieco cieplejszego miejsca. Za kilka chwil będziemy mijać miasto, które jest geograficznym środkiem świata, środek wszystkich lądów na Ziemi. Geograficznie, choć nie tylko oczywiście, kraj ten jest bardzo ciekawy, leży bowiem na 2 kontynentach, dlatego dawniej stanowił zarówno barierę, jak i pomost między 2 kontynentami. Jest też krajem starych szlaków handlowych, a 3/4 granic tego kraju to linia brzegowa. Autobus dojechał do nadmorskiej miejscowości. Jest tu dużo hoteli i bazarów, na których lokalni mieszkańcy sprzedają mieszankę kolorów, zapachów i smaków. Są tu ręcznie tkane chusty, kapelusze przeciw palącym słońcem czy sandały, ale kupić też można mnóstwo owoców, orzeźwiających napoi, tutejszych słodyczy czy w końcu kawy i herbaty, której pije się tutaj bardzo dużo. Moją uwagę najbardziej przykuwają jednak niebieskookie amulety, które według tutejszych wierzeń mają chronić od zazdrości, złej energii czy nieżyczliwych spojrzeń. Co chwilę widzę też miseczki z jedzeniem i wodą oraz koty, dla których miseczki te są wystawiane. Ten kraj to kraj kotów. Mieszkańcy dbają zarówno o własne futrzaki, jak i te uliczne, których jest tu bardzo dużo. Stawiają im nawet małe domki na ulicach. Słyszałam też, że jest tu miasto, które słynie z białych kotów o 2 różnych kolorach oczu. Dotarłam do miasta, które leży na wspomnianej wcześniej granicy między kontynentami. Idę zobaczyć największy w tym kraju kryty bazar, gdzie handel odbywa się na powierzchni ponad 30 hektarów, a wędrując między sklepikami można doliczyć się aż 61 handlowych ulic. Potem krótka przerwa na tutejszą herbatę. Jej smak jest bardzo intensywny. Podawana jest w klasycznej, zwężanej ku środkowi szklance bez łóżka. Większość lokali proponuje już posłodzoną herbatę, a tuż przy szklance przeważnie znajduje się coś słodkiego. Następnie czeka mnie wycieczka do 2 wielkich, słynnych budynków stojących naprzeciw siebie.
Jeśli już wszystko jasne, to czekam na Państwa wiadomości. Gdyby się okazało tak, że w tym wydaniu tak namieszaliśmy, że może być to jakiekolwiek absolutnie miejsce na świecie, to też nic straconego, bo za parę minut wszystko wyjawię. Dalej niż północ, małpanowyświat.online. Ten adres zostawiam do Państwa dyspozycji aż do godziny 18:00. A zanim powiemy co, jak i gdzie, to jeszcze sobie skorpionsów posłuchamy, ale nie tych z Niemiec, a z Sudanu, bo okazuje się, że w Sudanie też funkcjonowała grupa pod taką właśnie nazwą i zgodnie z podejrzeniami pewnie nagrała zupełnie inną muzykę. Jeden album tylko po nich został i szkoda, ale cieszmy się z tego, co mamy. No a ja oczywiście czekam na Państwa głosy, myśli, skojarzenia, dokąd to dziś wyruszamy.
حطيت راقص وتمرح في محياه محال يا خوفي يتأخر وعارف اني برجاه تتابع انظاري كل غادم وتهتف يا همايا محال الليل يتأخر دي أبدا ما نوايا بساعة الفراح إلي ومن أحلامي صحيني أفتح عيني ألقاه وقف باسم يحييني يا ساعة الفراح إلي ومن أحلامي صحيني افتح عيني ألقاه وقف باسم يحييني يقول آسف تأخرت وأوعد كنت أثرت أكون في عيونه أبحرت دموع الفرحة في عيني دموع الفرحة في عيني
To już dekada dalej, Kuwait roku 1980, choć zespół jest sudański, a nazywa się jak ten niemiecki Scorpions. Dalej jest tylko gorzej, bo płyta jest zatytułowana Jazz, 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 ale jazzu to tak tam nie za wiele więcej rytmów sudańskich, tych tradycyjnych. Zerkam na Państwa wiadomości. Bardzo aktywnie dziś Państwo proponują, gdzie to możemy się wybierać. Zacznę od tych odpowiedzi nietrafionych, ale też ciekawych. Gabon, Iran i Senegal. I co ciekawe, Senegal padł jednocześnie w odpowiedzi, która jest poprawna, bo pan Jacek pisze Senegal nie, ale Turcja już tak. No i rzeczywiście Turcja jest naszym dzisiejszym kierunkiem, a nawet bardzo konkretnie mówiąc Stambuł. Stambuł w Turcji, moje ulubione miasto na świecie, pisze Paulina, a z kolei Ola, jestem na 100% przekonana, że dziś dotrzymę do Turcji mojego niespełnionego jeszcze marzenia podróżniczego. No to my będziemy spełniać te marzenia, tak na razie na sucho, ale być może po tym programie ktoś zdecyduje się rzeczywiście wybrać tam nad Bosfor. Można powiedzieć, że zapraszamy na tureckie kazanie dziś, w takim razie uspokajam od razu, bo na wszystko będzie jasne i zrozumiałe. Do rozmowy na ten temat właśnie zaprosiłem Agatę Wielogłaskę, pisarkę, autorkę książek między innymi o Turcji, a w tym kraju mieszka od prawie 20 lat, więc jest jak najbardziej dobrym kompasem, chyba można powiedzieć, i osobą, która może opowiedzieć zarówno o perspektywie osoby nowej, świeżej tam w Stambule, jak i tej, która mieszka już od 18 dokładnie lat. Ani Stambuł, ani Turcja tu w Polsce być może nie jest jakimś dla nas szczególnie oryginalnym kierunkiem, no ale sprawdźmy zatem, co my tu na miejscu wiemy i myślimy o Stambule.
Stambuł to te wszystkie koty pięknie leżące na różnego rodzaju schodach. To cudowna, pyszna kawa i chyba zawsze tam świeci słońce.
Przede wszystkim książka Pamuka, Muzeum Niewinności. Krajobrazy, on ma niesamowite opisy miejsc i ludzi, i imprez nawet, jak wyglądały w tamtych czasach wesela, zaręczyny, jakby cały obyczajowy Stambuł.
Kojarzy mi się z pięknymi obrazami, zachodami słońca, z ich kulturą, ale też z kawą po turecku.
Obłędna architektura, niezwykłe zapachy na targach, cudowne jedzenie, przesympatyczni ludzie.
Turcja kojarzy mi się z czymś nie do końca zdefiniowanym, czy to jest Azja, czy to jest Europa, czy to jest pogranicze. W jakie ja miejsce jadę? Czuję orientalność, ale czuję Europę i to jest bardzo ciekawe miejsce.
A co państwo myślą sobie i o Turcji, i o Stambule przede wszystkim? Może pośród nas jest ktoś, kto tam był lub bywa, bo znam takie osoby, które do Turcji jeździły od lat wielu i w ramach takiej rodzinnej tradycji cały czas tej Turcji im było mało. Czekam na państwa wiadomości dalej niż północ małpa nowyświat.online, bo skoro tak tłumnie państwo zgłaszali Turcję i Stambuł, to znaczy, że być może coś jest na rzeczy i mają państwo okazję znakomitą teraz podzielić się swoimi wspomnieniami. Ja chętnie po nie sięgnę. O tym pięknym mieście z Agatą Wielgłaską porozmawiamy za kilkanaście najbliższych minut. To, co państwa trochę naprowadziło na to, że to może być właśnie Stambuł i Turcja, no to jest oczywiście to miasto pomiędzy kontynentami. Spore to uproszczenie, ale w Azji śpimy, a w Europie pracujemy. To jeśli chodzi o taki najprostszy podział Stambułu, a z jednej strony na drugą dostaniemy się choćby przez most Czytan Bosforski czy most Mehmeda Zdobywcy, oba o wprawdzie zbliżonej długości, ale w chwili otwarcia, czyli odpowiednio w roku 73 i 88, to były jedne z największych mostów świata. I tak sobie myślę, że to całkiem dobrze Stambuł opisuje. Miasto potężne, z bogatą kulturą, wielowiekową historią, przeszłością. Miasto w ciągłym ruchu i miasto, które można kochać i nienawidzić. Przeczytamy o nim i u Orhana Pamuka we wspominanym Muzeum Niewinności, ale też i w Stambule, Wspomnieniach i mieście, to też Pamuk, a także u Elif Szafak. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Akcja tej książki rozgrywa się właśnie w Stambule. O tym, czy to jest dziwny świat, a jeśli tak, to jak bardzo, już za moment w rozmowie z moją dzisiejszą gościnią Agatą Wielgołaską. Nasze spotkanie za parę minut, a do tego czasu nie odmówię sobie sięgnięcia jeszcze po pewien zespół, duet rozciągnięty między Bosforem a La Manche. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, zapraszamy do Turcji, a z nami jest już Agata Wielgołaska, pisarka, autorka książek w Turcji od 18 lat. Dzień dobry.
Merhaba, witam wszystkich.
Na swoim blogu pisze pani: przyjechałam, zobaczyłam, zostałam. To o swoim pobycie w Turcji. I dalej jeszcze trochę, to niekończąca się relacja z nieznośnego i boskiego Stambułu. I tak myślę, że chciałbym zacząć właśnie od tego, skąd bierze się ta dwoista natura miasta. Rzeczywiście jest tak, że można je i kochać, i nienawidzić jednocześnie, bo to się, zdaje się, wyklucza trochę, prawda?
Powinno się wykluczać, ale niestety jest stambulską codziennością. Chyba ten ogrom miasta, to jego zróżnicowanie jest z jednej strony fascynujący, a z drugiej może właśnie przytłoczyć. Czyli jako turyści przyjeżdżamy tutaj zachłyśnięci wspaniałym Bosforem, wyspami książęcymi, zabytkami, historią, a potem takie życie na co dzień kończy taki miesiąc miodowy, dostajemy troszeczkę po głowie za te wszystkie nasze wcześniejsze ochy i achy i okazuje się, że ta codzienność nie wygląda tak różowo, jeśli trzeba na przykład dojeżdżać do pracy w dwugodzinnym korku, po czym przychodzi weekend, płyniemy na Wyspy Książęce promem i znowu czujemy się jak w bajce, więc jest to takie duże zawirowanie i właściwie taka właśnie ogromna zmienność Stambułu, to zróżnicowanie dzielnic, tego, ile tutaj można odkryć, nawet po kilkunastu latach mieszkania, sprawia, że to miasto jest naprawdę wyjątkowe.
Jest coś takiego, co rekompensuje właśnie te trudy życia codziennego. No, oczywiście mówimy o podróżach, ale też cieśniny. Te cieśniny, o których również pani pisze i które przyciągają. Bosfor, Dardanele, coś magicznego jest w nich.
Tak, uwielbiam cieśniny, przyznam, że mieszkałam właśnie też nad cieśniną Dardanel przez 2 lata. Niby zupełnie przypadkiem, ale nie wiem, chyba mnie do tych cieśni trochę ciągnie. To jest takie fascynujące połączenie właśnie dwóch różnych mórz i teraz mieszkam nad Bosforem. Wreszcie mi się udało, było to moje marzenie. I przyznam, że Bosfor ma jakąś taką inną jednak naturę, inny klimat. Kocham morze, ale w Bosforze jest coś naprawdę niesamowitego. To, jak on się zmienia w ciągu dnia, nawet pod względem wiatru czy temperatury powietrza. Ja od jakiegoś czasu wiosłuję po Bosforze i zawsze się sobie śmiejemy się z instruktorami, że właściwie trudno jest przewidzieć, jaka będzie pogoda. Mhm. Oni to na podstawie wody badają i wypatrują chmur, bo nad Bosforem pogoda jest zawsze inna, tak mówią, że to jest taki mały mikroklimat wręcz.
Wody, cieśniny się zmieniają, a jak zmienił się Stambuł przez tych kilkanaście lat, kiedy pani tam mieszka?
No Stambuł jest chyba jak ten Bosfor właśnie. Stambuł zmienia się bardzo, z drugiej strony się nie zmienia. To znaczy zmienia się w nim to, że się rozbudowuje, że przybywa ludzi, ale ludzi też ubywa z drugiej strony. Część Stambułczyków zdecyduje się na wyjazdy, zwłaszcza po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce na południowym wschodzie kraju 2 lata temu, zimą. Zwłaszcza w tym czasie dużo Stambułczyków zdecydowało się na, znaczy dużo, stosunkowo dużo, natomiast oczywiście w porównaniu z tym, że nadal jest tutaj nieoficjalnie 20 milionów ludzi, to jest i tak niewielka ilość, natomiast część osób zdecydowała się wyjechać właśnie ze względu na to zagrożenie trzęsieniem ziemi, więc istnieje cały czas ruch do miasta, ruch z miasta i na pewno nie zmienia się to, że miasto się rozbudowuje, ale przez to właśnie, że ten ruch jest taki bardzo cały czas aktywny, to znaczy przyjeżdżają tutaj oczywiście cały czas nadal turyści, ale też przecież przez ostatnich kilka lat przyjechało kilka milionów uchodźców z Syrii. Coraz więcej przyjeżdża od kilku, jeżeli nie 10 lat, turystów z bogatych krajów arabskich, więc zmienia się też krajobraz miasta, zmieniają się restauracje, sklepy w samym centrum, między innymi w okolicach placu Taksim, więc miasto się zmienia, a jednocześnie niezmienne jest to właśnie, że się cały czas rozbudowuje i te zmiany są niezmienne, może tak.
No właśnie, a czy te zmiany nie powodują trochę, że Stambuł traci ten swój turecki klimat, no bo staje się właściwie międzynarodowy?
Można by powiedzieć, że Stambuł właściwie zawsze był międzynarodowy w jakimś stopniu, prawda? Nawet wcześniej już jak Konstantynopol, w Imperium Osmańskim, no było tutaj wiele narodowości na przestrzeni setek lat, żyło ze sobą wspólnie. Natomiast co do takiego właśnie, ja bym powiedziała, że prywatnie mam coś takiego, że cały czas tęsknię za takim Stambułem, który poznałam lat temu 20, ale zastanawiam się, na ile w tym jest właśnie jakieś takiej nutki lekkiego orientalizmu, a na ile po prostu taki sentyment i nostalgia za, no, za przeszłością, za tymi czasami, które już nie miną, bo jednak nie tylko Stambuł, ale prawda, świat się wszędzie zmienia i te takie, właśnie tak jak wspomniał pan o tym, że Stambuł już jest coraz mniej turecki, no tak, to prawda, ale właściwie każde miasto, takie duże miasto gdzieś w Europie czy na świecie, prawda, jest już takim bardziej splotem różnych narodowości, kultur, więc to jest pytanie, na ile właśnie jesteśmy nastawieni na to, że jednak tak w tym kierunku zmierza świat i ta tureckość tutaj lokalna też w jakiś tam sposób zanika. Pamiętam mój pierwszy wyjazd do Turcji, właśnie pojechałam do miasta w środkowej Anatolii, ja tam spędziłam 8 miesięcy. I pamiętam, że wtedy miałam właśnie taki duży dysonans, bo liczyłam na to, że będę siedziała na jakichś pufach tureckich, tak jak w Warszawie, pamiętam, wtedy była taka restauracja, kafe Fajka i siedziało się tam na takich dywanach i paliło fajkę właśnie do piwa, prawda? Coś, czego w Turcji raczej się nie robi, pije się do herbaty, pali się taką nargilę do herbaty. Po czym okazało się, że to miasto Kayseri w centralnej Anatolii jest nowoczesnym miastem, wręcz takim trochę nudnym, bo pełno tam nowych blokowisk, centrum handlowe, McDonald's i właściwie moje takie właśnie smaczki orientalistyczne tam się nie byłam w stanie w ogóle odnaleźć. Więc no właśnie, pytanie, czego chcą ludzie, tak, którzy też mieszkają w takim mieście, bo rozumiem, że nie do końca też taki może dla nich, tak jak śmieli się czasem z takich komentarzy właśnie, że to taki skansen turystyczny. Tak zresztą przyjeżdżający do Stambułu, którzy są tutaj oczywiście na weekend zwykle tylko, bo nie ma czasu na więcej i ze zrozumiałych względów zwiedzają ten turystyczny. Sultan Ahmed, te okolice właśnie, Eminönü, Karaköy, te okolice. No oczywiście to nie jest cały Stambuł, prawda? Stambuł jest bardzo zróżnicowany i w większości jest jednak nowoczesnym dużym miastem. Mamy tu dzielnicę wieżowców, mamy ogromne blokowiska, więc no naprawdę ten Stambuł widziany oczami turystów przez kilka dni to jest zupełnie inne miejsce.
A co zrobić, żeby poznać ten Stambuł właśnie widziany oczami miejscowych? To o tym porozmawiamy za moment. Agata Wielgołaska jest dziś z nami. Przypomnę, pisarka, autorka książek w Turcji od prawie 20 lat. Do tej rozmowy wracamy za chwilę. Agata Wielgołaska jest dziś z nami, pisarka, autorka książek. Skończyliśmy na tym Stambule widzianym oczami turystów. A gdybyśmy tak odwołali się do pani własnych doświadczeń, powiedzmy, że lądujemy w Stambule, czasu mamy niewiele, no parę dni powiedzmy. Jak poczuć tego ducha i miasta, i Turcji?
Jeśli nie mamy obsesji zwiedzenia wszystkich zabytków, co jest właściwie niemożliwe, prawda, nawet w tym takim niewielkim turystycznym centrum, nawet te takie top 10 zajmie nam trochę czasu, zwłaszcza, że przybywa tu mnóstwo turystów, więc są ogromne kolejki, możemy po prostu wybrać sobie takie trzy miejsca, które najbardziej chcemy zobaczyć. Nie można pominąć Hagia Sofii. Ja myślę, że takim punktem koniecznym jest też Yerebatan, czyli podziemna cysterna. A potem warto zrobić sobie taki dzień w zupełnie innym miejscu, na przykład na Wyspach Książęcych, można tam dopłynąć promem. Tam znajdują się przepiękne drewniane wille, nie ma też ruchu samochodowego, można się przejść, przyjechać rowerem, albo spędzić na przykład dzień po stronie azjatyckiej, chociażby w dzielnicy Kadıköy, która jest taką, no właśnie taką lokalną dzielnicą, gdzie żyją ludzie po prostu. Jest też urocza i piękna, można sobie usiąść w kawiarni nad Morzem Marmara i zobaczyć ten Stambuł właśnie z innej perspektywy, z perspektywy właśnie mieszkańca, a niekoniecznie turysty tylko i wyłącznie. Więc takie trzy dni zupełnie innych doświadczeń dadzą nam taki bardziej ogólny obraz Stambułu.
Jest jeszcze pewne prawo każdego turysty i turystki, to znaczy to, że jak znajdujemy się w jakimś nowym, kompletnie nam nieznanym miejscu, to zdarzamy się nie tylko ze wspaniałą kulturą, architekturą, klimatem, ale także z pewnymi lokalnymi zwyczajami, być może przywarami także. Kiedy pani przyjeżdżała do Turcji te 18 lat temu, co dla pani było takim największym zaskoczeniem, trudem?
Takie drobiazgi, które jednak są irytujące, czyli wyrzucanie śmieci pod nogi na przykład, zdarza się to niestety cały czas. Mimo tego, że miasto jest bardzo intensywnie też czyszczone, widać tutaj codziennie sprzątające miasto osoby, to myślę, że jeszcze palenie papierosów wszechobecne, a z takich już troszkę poważniejszych, irytujących kwestii, myślę, które mogą być też pewnym szokiem kulturowym dla turystów, to ruch drogowy, bo jednak 20 lat nic się chyba w tej kwestii nie zmieniło. Trudno jest mi powiedzieć, żebym widziała jakieś zmiany na lepsze, bo jednak trudno jest się w Stambule poruszać samochodem i tego nie polecam przyjezdnym. Raczej trzeba mieć oczy dookoła głowy i nawet na zielonym świetle rozglądać się dokładnie, bo już nieraz widziałam sytuację, że samochód rozpędzony przejeżdżał na zielonym świetle dla pieszych, zieloną oczywiście. Mm-hmm. Na krótki taki turystyczny pobyt, myślę, że to są takie najważniejsze, powiedzmy, nie do końca różowe strony Turcji. A jeżeli chodzi o taką długą perspektywę, wieloletnią, no to kwestia już się przedstawia oczywiście zupełnie inaczej. Do tych wszystkich drobiazgów jakoś się przyzwyczajamy, a co może na co dzień jeszcze ewentualnie sprawiać, że poczujemy się nie do końca właśnie jak w domu, czy będzie nam przypominać o tym, że jesteśmy jednak gośćmi, a niekoniecznie mieszkańcami na stałe, albo właśnie nie jesteśmy jednak z tego kręgu kulturowego. Myślę, że może być to, cały czas uważam, że jest jednak więcej w Turcji tej kultury kolektywizmu, zwłaszcza po tych już kilkunastu, prawie 20, jak pan powiedział, latach. Czasem sama się dziwię, że już tyle lat minęło, że jednak Polska jest w dużo większym stopniu właśnie kulturą indywidualistów. Mimo tego, że no, porównując się właśnie chociażby z Niemcami czy ze Skandynawią, oczywiście w zależności od tego, z jaką powiedzmy nacją się mniej więcej porównujemy, możemy myśleć o sobie właśnie jako takim ciepłym, gościnnym, rodzinnym kraju, to mimo wszystko w Turcji wszystkie te cechy są dużo bardziej nasilone, czyli osoba, która chce tak mieć przysłowiowy święty spokój i lubi spędzać czas samotnie, jest introwertyczna, może sobie tutaj ciężko radzić.
Na sam koniec chciałbym zadać pytanie o takiej naturze trochę nostalgicznej i uczepić się tego, co pani powiedziała w pierwszej części naszej rozmowy, mianowicie, że dziś trochę pani tęskni za tym czasem, kiedy pani trafiła do Stambułu kilkanaście lat temu, znaczy prawie 20. Co jest taką rzeczą, za którą tęskni pani najbardziej? Jaki był Stambuł wtedy?
Pewnie w jakimś tam stopniu tęsknię jednak za tym, że to była dla mnie nowość, ale jeśli chodzi o takie właśnie, o te okolice placu Taksim, czyli Beyoğlu, to jest takie miejsce, które pokochałam na początku. Mieszkałam tam też 5 lat i spędzałam tam bardzo dużo czasu. W tym momencie przyznam, że jest to moja najmniej ulubiona, jedna z moich najmniej ulubionych dzielnic, z tego względu, że właśnie zrobiła się taka bardzo no już nie chcę powiedzieć konsumpcyjna, wszędzie musi być konsumpcja, bo jesteśmy mieszkańcami miasta, które jest właśnie w ogromnym stopniu nastawione na turystów, ale właśnie zmieniło się to na jednej z tych moich ulubionych ulic Istiklal Caddesi i Alei Niepodległości, że kiedyś można tam było iść do jakiejś takiej właśnie małej, lokalnej kafejki, więcej było takich niezależnych księgarni i troszeczkę inny był klimat tej dzielnicy, a teraz faktycznie jednak stawia się na tych turystów z bogatych krajów arabskich, jest więcej sieciówek, takich sklepów, ale myślę, że to jest jednak kwestia nie tylko Stambułu, jak najbardziej też każdego większego miasta, które się boryka z podobnymi problemami, w zależności oczywiście od tego, co przez to rozumiemy, bo dla niektórych to pewnie w żadnym stopniu nie jest problematyczne, ale ja właśnie tęsknię za takim Stambułem, zwłaszcza wręcz tęsknię za Stambułem jeszcze sprzed mojego przyjazdu, o którym czytałam wcześniej, w książkach między innymi pisarza Orhana Pamuka, który pisał właśnie o Bejolu w latach 70., 80., 90., to był Stambuł jeszcze inny. I taki Stambuł chciałabym zobaczyć, ale dzięki temu, że istnieje coś takiego jak literatura, mogę przynajmniej czytając książki jakoś tam do niego dotrzeć.
I to jest piękne chyba w literaturze, że nawet jeśli ten świat się zmienia, a zmienia się wszędzie, to jest taka ucieczka od i codzienności, i rzeczywistości. Pani Agato, bardzo pani dziękuję za rozmowę i być może do zobaczenia kiedyś nad Bosforem.
Dziękuję ślicznie, ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Dalej niż północ.
Okazuje się, że niektórzy z Państwa słuchają tego wydania programu w zupełnie niezwykłych okolicznościach, jak na przykład pani Katarzyna, która poza tym, że odgadła, o jakim miejscu mowa po pierwszym zdaniu, to, jak pisze, 2 tygodnie temu wróciłem z mojego 3. wyjazdu do Stambułu i właśnie obrabiam zdjęcia stamtąd, słuchając audycji o tym niesamowitym mieście. No to mam nadzieję, że to przywołuje tylko miłe wspomnienia. W Stambule był także pan Włodzimierz, nasz stały Zagadkowicz. Stambuł to jedyne miejsce, które w Turcji odwiedziłem, ale pozostaje jednym z najciekawszych miast, jakie do tej pory widziałem. Wspaniała historia i architektura, bardzo życzliwi i uprzejmi mieszkańcy, niepowtarzalna atmosfera miasta, Aja Sofia, piękny meczet Sulejmana, Pamuk, Bosfor. No i pewnie jeszcze można było wymieniać długo. No a skoro mowa o Stambule, skoro mowa o Turcji, no to nie sposób jakoś pominąć wątków anatolijskiego rocka. No i wprawdzie to muzyka względnie nowa, nie lata 60., ale tam z przeszłości to oni też trochę czerpali. Zaskoczeń brak i to tak trochę rzutem na taśmę Altingen, ale skoro mowa o Turcji, skoro mowa o Stambule, to nie za bardzo wypada w ogóle pominąć tę grupę. No i jest oczywiście rzecz, która także bardzo dobrze do nich pasuje, chociaż to zespół nie do końca w 100% turecki, ale który bardzo inspiruje się tą erą lat 60., 70., no i anatolijskim rokiem przede wszystkim, czyli Satellites. Nimi dziś kończymy. Pięknie Państwu dziękujemy. Rafał Plater-Zyberg, Maria Zamachowska i Jan Janczy. Dobrego niedzielnego popołudnia Państwu życzymy. Gece
içinde uyandım da gecenin bir yarısı, ter içinde uyandım da gecenin bir yarısı, sen kaybolursun.
Gecenin bir yarısı, sen kaybolursun.